Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. I zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: prawnik za uśmiech, problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którego bardzo serdecznie witam, a jest nim pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie witamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Panie pośle, jak można określić obecną kondycję wymiaru sprawiedliwości w Polsce?
Myślę, że to określamy my sami, oceniając sądy, i wiemy, że ta ocena jest surowa. Według różnych badań opinii publicznej od niemal połowy do nawet 90% Polaków źle ocenia funkcjonowanie sądów. Pamiętam, kilka miesięcy temu oglądałem jeden z programów publicystycznych, gdzie występował Janusz Wojciechowski z Prawa i Sprawiedliwości, poseł, europoseł, oraz były minister sprawiedliwości z Platformy Obywatelskiej Borys Budka. No i przekonywali się do, spierali się, do, spór dotyczył stanu wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowania sądów, innych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości. I tak oglądając ten program, myślałem, że w czasie sondy, która była prowadzona, że pewnie w wyniku sondy będą rozbieżne opinie, że 50% powie tak, 50% inaczej. Ku mojemu zaskoczeniu, ale właściwie nie powinno to być zaskoczeniem, 95% oglądających i biorących udział w sądzie oceniło stan polskich sądów, wymiaru sprawiedliwości negatywnie, 95%. Więc myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na temat tego, w jakiej sytuacji znajduje się wymiar sprawiedliwości, sądy, ale także inne instytucje, pewnie związane ze sprawami wymiaru sprawiedliwości, komornicy, adwokaci, radcy prawni. No, w każdym razie taka jest ocena społeczeństwa.
Co się składa na tak krytyczną ocenę przez społeczeństwo wymiaru sprawiedliwości? Jakie są główne bolączki, problemy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce?
Ja myślę, że też jest bardzo wiele elementów, które budzą kontrowersje, które są oceniane negatywnie. Na pewno jest taki element związany z przekonaniem znacznej części z nas, że po 1989 roku nie doszło do jakiegoś wyraźnego odcięcia się sądów od tego, co było wcześniej. Wiemy, jaki był ustrój w Polsce komunistyczny, realny socjalizm do 1989 roku. Po 1989 roku to przejście było takie, wszyscy mieli wrażenie, aksamitne, a później zbiorowa amnezja w wymiarze sprawiedliwości dotycząca przeszłości. Nie chodzi zresztą właściwie tutaj o ustosunkowywanie się do tego, co było wcześniej, ale też, że ten brak jakiegoś rozliczenia z przeszłością rzutował także na część decyzji po 1989 roku. I to są jedna sprawa, która budzi wiele wątpliwości, kontrowersji. Inną rzeczą jest to, jak sądy funkcjonują dzisiaj. I tutaj tym elementem, który jest absolutnie nieakceptowalny, to jest przewlekłość postępowań. Niedawno do mojego biura poselskiego zwrócił się człowiek, który powiedział, że jego sprawa o podział nieruchomości trwa już 16 lat. To pokazuje, że, a to przecież nie jest rekordzista, ale to pokazuje, jak długo trwają sprawy w polskich sądach. Wiemy, że ta średnia długość postępowań jest dużo dłuższa niż w wielu państwach zachodnich.
Czy to jest podyktowane, przepraszam, że jedno słowo, ilością sędziów, zbyt małą ilością osób zaangażowanych w sądzenie?
Na pewno mamy w Polsce bardzo wiele spraw i ta liczba spraw rośnie. To jest kilkanaście milionów spraw jest obecnie w sądach. Natomiast z kolei jeśli chodzi o liczbę sędziów, no to statystyki pokazują, że na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce jest więcej sędziów niż w większości państw zachodnich. Być może to jest porównywalna liczba, czy nawet nieco mniejsza niż w Niemczech, ale w porównaniu do większości krajów zachodnich to sędziów mamy więcej, a więc to na pewno nie problem w małej liczbie sędziów. Wracając do wskazywania tak choćby tych głównych powodów, dlaczego Polacy negatywnie, źle oceniają sądy, no to jest ta trzecia kwestia, trzeci problem, to jest to poczucie, że do sądu, że w sądzie nie spotyka nas sprawiedliwość. Otrzymujemy wyrok, ale nie otrzymujemy sprawiedliwości. A ja myślę, że takim pragnieniem każdego z nas, ja to często mówię na spotkaniach, że są takie dwa miejsca, gdzie człowiek chciałby być uczciwie potraktowany. Czy wszędzie chcielibyśmy, że uczciwie, ale są takie dwa miejsca najważniejsze. No bo wiemy, że świat nie jest taki do końca sprawiedliwy. Jedni są piękniejsi, drudzy może mniej piękni, jedni bogatsi, drudzy mniej bogaci. Różnie się los, różne losy, różna opatrzność czy przypisuje nam rolę, sytuację. Różne, wygląda to różnie, ale są dwa miejsca, gdzie chcielibyśmy, żeby człowiek był tak potraktowany w sposób właściwy, słuszny. To jest Kościół i sąd. I to pragnienie w ludziach jest bardzo mocne. I w sądach bardzo często jest to poczucie, że tak się nie stało, że zostałem źle potraktowany, że nie dosyć, że zapadł zły wyrok, to jeszcze dodatkowo zostałem upokorzony na przykład, że właściwie nie wiem, co się działo w sądzie. To jest wiele przyczyn, które składają się na to, że mam to, że istnieje to poczucie, że wyrok nie był słuszny, że nie był sprawiedliwy.
Pan poseł wspomniał, że mamy w Polsce relatywnie wysoką ilość sędziów na liczbę mieszkańców. Dlaczego zatem nie przekłada się to na efektywność sądów?
No jest pewnie kilka odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, ale można wskazać kilka przyczyn. Pierwszą przyczyną jest to, że mamy bardzo dużą liczbę sędziów, którzy sprawują określone funkcje. Są przewodniczącymi, wiceprzewodniczącymi wydziałów, referatów, prezesami, wiceprezesami sądów i ten udział sędziów funkcyjnych w ogóle sędziów jest bardzo duży. W związku z tym znaczna część sędziów prowadzi, czy prowadziła, można powiedzieć, na przykład kwestie administracyjne albo zajmowała się sprawami takimi mniej uchwytnymi. Prowadziła szkolenia, no, koordynowała działania. W każdym jednak razie nie zajmowała się sądzeniem. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że zwykle sędziami funkcyjnymi zostają sędziowie z dużym doświadczeniem, to jeszcze można powiedzieć, że dodatkowo te ciężary administracyjne spoczywały na tych, którzy mieli największe doświadczenie i właściwie można powiedzieć, byliby najbardziej efektywnymi, najbardziej skutecznymi sędziami. I to jest jedna z przyczyn. Druga przyczyna to taka, i to już nie jest związane z samymi sędziami, że procedury cywilne, karne, administracyjne pod wieloma względami są mało efektywne. Są bardzo drobiazgowe, ale często wiążą sędziom rękę. Kolejna rzecz to kwestia organizacji sądów. Wiele czynności, które mogły być wykonywane nie przez sędziów, ale przez taki aparat pomocniczy, administracyjny, wykonują sami sędziowie. I ostatnia przyczyna, którą bym wskazał, no to jednak jest też mała elastyczność znacznej części sędziów, jeśli chodzi o prowadzenie rozpraw. Jeśli sędzia wzywa świadka, to może go przesłuchać na jednym posiedzeniu, ale bywa, że z różnych powodów chce słuchać go raz, drugi, trzeci. Nie ma takich przepisów, które nakażą sędziemu przesłuchać świadka, jeśli może tylko raz. Nie ma przepisów, które jakby są w stanie sędziemu nakazać, że ma działać w sposób sprawny. Krótko mówiąc, jest wiele do poprawienia także, jeśli chodzi o mentalność, o taką strategię prowadzenia postępowań przez sędziów, przy czym nie chodzi tu o zmiany w przepisach, ale raczej o zmiany mentalnościowe, takie większe zaangażowanie sędziów, być może wprowadzenie spraw i taka większa energiczność i dążenie do tego, żeby postępowania szybciej zamykać.
Bez wątpienia też jest bardzo wielu sędziów, którzy no, bardzo prężnie działają, poświęcając się swojej działalności. I też takie pytanie, czy jest pewnego rodzaju system zarządzania obciążeniami, którymi są obarczani sędziowie, zarówno na terenie całej Polski, jak i pojedynczych sądów?
Tutaj dużo zależy od tego, jacy są prezesi sądów. Czy oni umieją zarządzać, czy nie umieją zarządzać. Natomiast na pewno system zarządzania szwankuje. Wpływa na niego to, o czym już powiedzieliśmy sobie, mianowicie duża liczba sędziów funkcyjnych, którzy w ograniczonym stopniu orzekają, ale także to, że nie ma takiego transparentnego systemu, który na przykład przydzielałby sprawy, zgodnie z którym przydzielano by sprawy sędziom, aby w równomierny sposób obciążać sędziów. To jest jedna z propozycji właśnie resortu sprawiedliwości dotycząca tego pakietu reform, zmian w sądach. Właśnie dotyczy wprowadzenia systemu, który doprowadziłby do równomiernego obciążania sędziów. Tutaj jest jeszcze także taki aspekt, że mamy bardzo różne sądy. Mamy sądy w małych miejscowościach, ale mamy sądy w dużych miastach. Najtrudniejsza sytuacja jest w dużych miastach, gdzie sędziowie są nieprawdopodobnie obciążeni i nawet ci sędziowie, którzy są bardzo energiczni, bardzo dynamiczni, także oni są przeciążeni pracą, oni nie są w stanie podołać ilości spraw, która do nich wpływa.
A czy jest też jakiś system motywacyjny, który gdzieś pobudza działanie sędziów, czy po prostu każdy po równo?
To jest dobre też bardzo pytanie. Niedawno rozmawiałem z dziekanem jednej z izb adwokackich i on mi powiedział tak, jeśli klient pyta mnie, dlaczego sprawy w sądach trwają tak długo, to ja udzielam takiej odpowiedzi. Wyobraź sobie, że masz pracownika, któremu nie możesz dać podwyżki, ani nie możesz uczynić potrącenia, którego nie możesz przenieść w inne miejsce, którego nie możesz odwołać, którego nie możesz zwolnić. W pewnym sensie sędziowie są więźniami statusu i wymiar sprawiedliwości jest więźniem statusu, który ma być gwarancją tego, że sędziowie są niezawiśli i że sądy są niezależne. Ale z jednej strony są to gwarancje, które wzmacniają pozycję sędziego, ale jednocześnie jest to system, który jest bardzo mało motywujący sędziów. Na pewno tutaj trzeba byłoby znaleźć rozwiązanie, które premiowałoby tych sędziów, którzy pracują efektywnie, którzy pracują szybko, którzy pracują dobrze. Brak takiego systemu na pewno przyczynia się do funkcjonowania sądów, który jest tak surowo oceniany przez Polaków.
Jeśli jesteśmy już przy tym temacie, to panie pośle, jaki jest udział wydatków publicznych na wymiar sprawiedliwości i jak pod tym względem rysujemy się na tle Europy?
Także tutaj nie można powiedzieć, że Polska jakoś rażąco odstaje, jeśli chodzi o standardy wydatków na wymiar sprawiedliwości, ale te problemy, o których już powiedzieliśmy, związane ze złą organizacją sądów, z tymi nierównomiernymi obciążeniami, powodują, że mimo całkiem sporych nakładów na wymiar sprawiedliwości, ten efekt nie jest cały czas osiągnięty.
Pytanie o tą efektywność, o to, czy te środki są też w właściwy sposób gospodarowane, skoro ich nakład jest nieodbiegający chociażby od krajów Europy Zachodniej, a jednak chociażby ten główny problem, którym jest no, przewlekłość spraw, sprawy, które się toczą latami, to czy tutaj też nie jest pewnego rodzaju pytanie o efektywność?
To prawda i dlatego myślę, że niewłaściwą odpowiedzią na bolączkę obecnego systemu byłoby powiedzenie potrzebujemy więcej pieniędzy, tak jak niewłaściwą odpowiedzią na obecne bolączki byłoby potrzebujemy więcej sędziów. Bo jak sobie już powiedzieliśmy, jeśli liczba sędziów nie odbiega, a raczej korzystnie się wyróżnia na tle średniej europejskiej, jeśli też średnia wydatków nie jest tutaj w żaden sposób gorsza niż w wielu państwach europejskich, no to tych problemów wymiaru sprawiedliwości trzeba i rozwiązań trzeba szukać gdzieś indziej. I stąd cały szereg propozycji, które w sposób bardzo energiczny i systematyczny są przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które mają na celu doprowadzenie do zmiany w polskich sądach, no i ostatecznie do tego, aby to nasze poczucie, że sprawiedliwości i sprawności w sądach jest więcej, no było większe.
Też na ten nie najlepszy wizerunek wymiaru sprawiedliwości no bardzo duży wpływ ma niestabilność systemu prawnego, obszerność i taka zawiłość też tych systemów legislacyjnych.
To prawda. Do pewnego stopnia jest to problem no, nie tylko spotykane w Polsce. Generalnie systemy prawne na świecie się komplikują. To związane jest z tym, że świat się coraz bardziej komplikuje. No, 20 lat temu właściwie nie używaliśmy jeszcze telefonów komórkowych. 20 lat temu internet dopiero raczkował. A dzisiaj wiemy, jak wiele problemów, także prawnych, jest związanych na przykład z funkcjonowaniem czy internetu, czy telefonów komórkowych, czy nowych sposobów komunikowania, Facebooka, Twittera. Wszystkie zmiany techniczne prowadzą także do konieczności dokonywania zmian prawnych. Więc na pewno jedną przyczyną tego, że mamy to zjawisko inflacji prawa, są zmiany, które są od nas niezależne. One występują wszędzie na świecie. Ale oczywiście także należy stawiać pytanie o to, czy zmiany w polskim prawie, i tu patrzymy, można spojrzeć na okres ostatnich 30 lat, zbyt często nie były, były nieprzemyślane, czy nie dochodziło zbyt do nich często. Jest taka maksyma, którą zawsze prawodawca powinien się kierować, a mianowicie, że nie dokonuje się zmian prawa tylko po to, żeby troszkę poprawić jakąś instytucję. Dlatego, że same koszty zmiany są większe niż ewentualne korzyści. Czyli zmieniać powinniśmy dopiero wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że możemy zaproponować jakościowo lepsze rozwiązanie.
Czy chociażby wzorem nie mógłby tutaj być dla nas system prawny Wielkiej Brytanii, gdzie jest tak, że wchodzi jeden przepis, ale jednocześnie wychodzi jeden przepis, tak aby była równowaga, aby nie mnożyć bytów ponad konieczność.
Znaczy, to jest idealistyczne spojrzenie troszkę na system brytyjski. W systemie brytyjskim też nie jest, ta reguła nie jest też sztywno stosowana. Też trzeba pamiętać, że znaczna część prawa brytyjskiego to jest prawo, które nie jest stanowione przez parlament, ale prawo, które jest, ukształtowało się w praktyce sądowej. Ale na pewno trzeba więcej uwagi przykładać do starannej legislacji, może lepiej planować zmiany w przepisach, w większym stopniu pilnować pewnych standardów dobrej legislacji, bo pośpiech jest często złym doradcą.
Do również tych negatywnych stron funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wielu spośród obywateli zalicza również zawiłość przepisów, skomplikowane przepisy, procedury, prawda, ale również opóźnienia i wysokie koszty związane z procesami.
To prawda. No, jest to przekonanie niestety w jakimś stopniu prawdziwe, że sądy są dla bogatych. To, o czym ksiądz ojciec powiedział, to prowadzi do takiej konsekwencji, że nikt z nas, często nawet osoba z prawniczym wykształceniem, sam sobie nie jest w stanie poradzić w sądzie. Musi zatrudnić fachowca, specjalistę. No wiadomo, że lepszego specjalistę zawsze znajdzie osoba, która jest bardziej zasobna. I tutaj ważne jest to, jak jest ukształtowany wymiar sprawiedliwości. Platforma Obywatelska wprowadziła taką zasadę, mianowicie, że sędzia ma być bezstronnym arbitrem, a strony w sądzie mają sobie radzić. I przy założeniu, że wszyscy mamy tą samą zasobność, możliwość skorzystania z dobrego adwokata, to nie byłaby zła zasada, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że jednak są znaczne nierówności i majątkowe, jeśli chodzi o wykształcenie, o sytuację społeczną, o dostęp do takiego zaufanego, dobrego prawnika, no to wiadomo, że musi to prowadzić do jeszcze bardziej niesprawiedliwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. I tutaj nasz parlament już w tej kadencji dokonał korekty. Sędzia musi jednak dbać o to, żeby to rozstrzygnięcie też było sprawiedliwe, żeby odpowiadało temu społecznemu oczekiwaniu słuszności. Samo to i tak nie zmienia faktu, że nie ma równowagi między stronami, między tym, kto ma bardzo dobrą opiekę prawną i tym, który musi sobie radzić sam albo korzysta z jakiegoś osoby mniej biegłej, ze wsparcia mniej biegłego prawnika, ale mimo wszystko zapewnia chociaż minimalną równowagę. Także ta sprawa została, myślę, jednak poprawiona i na dzisiaj to jest lepsze rozwiązanie w Polsce.
Też pojawia się pewnego rodzaju pytanie o profesjonalizm, o profesjonalne podejście sędziów, prawników. Jak tutaj pan mógł ocenić tę sytuację? Również pod takim, w takim kontekście empatii, pewnego rodzaju empatycznego podejścia do osób, które przychodzą z bardzo konkretnymi trudnościami, problemami życiowymi i też oczekują na pewnego rodzaju wyrozumiałość.
Mamy bardzo wielu dobrych sędziów, można powiedzieć liniowych, ale jednocześnie wiemy, że jest niemała grupa sędziów, którzy tej empatii nie mają. Tej empatii nie mają, czasami nie mają także odpowiedniego doświadczenia życiowego, co powoduje, że no, może działają w sposób nie do końca przemyślany, ktoś nawet by powiedział lekkomyślny. Ideałem byłoby, aby sędziami zostawały osoby z większym doświadczeniem życiowym, które właśnie w lepszy sposób są w stanie wyważyć, korzystając no właśnie z tego, co przeżyły, co widziały, racje różnych stron, które nie tylko w sposób mechaniczny będą stosowały przepisy, ale będą rozumiały, że te przepisy czemuś mają służyć, że nie chodzi o to, aby sprawę odfajkować, wydać rozstrzygnięcie, zamknąć temat, ale chodzi o to, żeby znaleźć takie rozstrzygnięcie, które no, oddaje sprawiedliwość i jednej stronie, i drugiej. Często bowiem w sądzie, w sprawach, które sądy rozpatrują, nie jest tak, że racja leży tylko po jednej stronie. Często trzeba ważyć różne racje tak, aby to rozstrzygnięcie no, było, mogło być przyjęte przez obie strony i przez tych, którzy obserwują taką sprawę i uznane jako właściwe. To jest o tyle trudne, że wymiar sprawiedliwości w obecnym stanie nie jest na tyle atrakcyjnym miejscem pracy, aby prawnicy z dużym doświadczeniem chcieli być sędziami. Więc tutaj, chociaż wcześniej powiedziałem, że sędziowie w Polsce nie zarabiają wcale źle, to bez wątpienia jakiś element dodatkowych bodźców finansowych byłby konieczny, powiązany także z wysokim statusem społecznym. Tu jeszcze jednej rzeczy chciałem wspomnieć. Ojciec powiedział o Wielkiej Brytanii, o krajach common law anglosaskich, które są pewnym wzorem, jeśli chodzi, czy pod wieloma względami są dla nas jakimś istotnym punktem odniesienia, być może wzorem. W Wielkiej Brytanii kodeks postępowania cywilnego, procedura cywilna liczy tylko 300 artykułów. W Polsce to jest ponad 1000. I teraz, jeśli mamy sędziów, którzy są lepiej przygotowani, jesteśmy w stanie im zaufać, możemy im dać więcej swobody. W Polsce i w wielu krajach Europy kontynentalnej to zaufanie jest jakby mniejsze. I mówi się, no ale w związku z tym musimy ich ograniczyć przez dodatkowe przepisy. Ale te przepisy no, też trzeba umieć stosować w sposób właściwy, no, odpowiadający sensowi. Więc na pewno takie rozwiązanie, że mamy mniej sędziów, lepiej ich uposażamy, dajemy im większą swobodę w prowadzeniu postępowania, mamy do nich większe zaufanie, jest lepszym modelem, ale jest bardzo trudne i bardzo wymagające, żeby skonstruować taki proces, żebyśmy pomału szli w takim kierunku no, takiego modelu sądów, który jest oparty o sędziów, którym możemy zaufać. Na pewno to jest proces. Myślę, że potrzebne są zmiany legislacyjne, ale jest też potrzebna wielka praca w samych sądach. I to jest wielkie zadanie dla też środowiska sędziowskiego, aby być może w mniejszym stopniu próbować boksować się z rządem i parlamentem, a w większym stopniu rozważyć, co same sądy, co środowiska sędziowskie mogłyby zrobić, aby ten status sędziego podnieść, aby niezależnie od tego, jakie są przepisy, te postępowania były bardziej sprawne i ocena społeczeństwa wyższa.
Też nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach poczyniono pewnego rodzaju kroki w celu poprawy, usprawnienia działalności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jednak obywatele z badań wynika, że nie odczuwają tej poprawy i to jest pewnego rodzaju też sygnał do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, aby podjąć konkretne kroki, żeby zapobiec pogłębianiu się jakiegoś kryzysu. Tym bardziej, że jak widzimy ze statystyk, w ostatnim czasie, w ostatnich latach coraz więcej spraw wpływa do sądów. I też pojawia się pytanie, czym to jest podyktowane, że jest to gwałtowny przypływ spraw wpływających do sądów?
Tu mamy kilka kwestii. Pierwsza rzecz to taka, dlaczego mamy więcej, coraz więcej spraw w sądach. Drugim pytaniem jest to, dlaczego zmiany, które były wprowadzone w ostatnich latach, nie doprowadziły do poprawy sytuacji. I trzy, co należy zrobić, żeby do tej zmiany doszło. A więc po kolei. Spraw mamy w sądach więcej z różnych powodów. Na pewno staliśmy się ofiarą pewnego sukcesu, paradoksalnie. Ten sukces polega na tym, że po II wojnie światowej rozpowszechniło się przekonanie, że można powiedzieć, rozpowszechniła się idea państwa prawnego czy rządów prawa. Zgodnie z tą ideą, ta idea ma wiele konsekwencji, ale jedną z konsekwencji jest to, że wszystkie spory między ludźmi powinny ostatecznie trafić do sądu i być przez sądy rozpatrzone. I stajemy się, i z jednej strony ta idea i realizacja jej miała dobre konsekwencje, bo wiele spraw, które wcześniej ludzie nie mogli znaleźć sprawiedliwości w sądach, dzisiaj przez sądy jest rozpatrywany. Ale ofiarą w tym sensie, że to w praktyce oznacza, że można się sądzić w każdej sprawie o wszystko i właściwie w nieskończoność. No bo mamy pierwszą instancję, później mamy wyrok drugiej instancji, później mamy kasację, później jeszcze można pisać skargę do Trybunału Konstytucyjnego, a później można iść na przykład do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i także żądać rozpatrzenia swojej sprawy. A więc na pewno można powiedzieć, to jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to taka, o której wspomniałem, mianowicie świat się zmienia. Mamy postęp naukowo-techniczny, który powoduje, że wiele rzeczy jest coraz bardziej skomplikowane. Prawo nad tym nie nadąża, istnieje bardzo wiele, pojawia się problemów. No i te problemy trafiają do sądów i sądy muszą je rozpatrywać. Trzecią przyczyną jest to, że w wielu prostych rodzajach spraw sądy nie nauczyły się szybkiego rozpatrywania i zamykania różnych spraw związanych, nie wiem, z drobnymi fakturami, z drobnymi wykroczeniami. Także przyczyny, dlaczego trwa to cały czas bardzo dużo, dlaczego bardzo dużo spraw trafia do sądów, są różne. Między innymi te, które wspomniałem. Dlaczego jest nieefektywne były zmiany w ostatnich latach, dokonywane głównie powiedzmy w czasach rządów Platformy Obywatelskiej? Myślę, że brakowało determinacji w ich przeprowadzaniu. Po części także, myślę, nieprawdziwe były te diagnozy, które były stawiane. Ale na pewno też brakowało determinacji, także dotykano niektórych problemów zamiast je rozwiązywać. Doszło jednak też, trzeba powiedzieć, do pewnego poprawienia funkcjonowania sądów. Jest więcej komputerów, nastąpiła informatyzacja, ale mimo to nie ma tego efektu. Sprawy nadal rozpatrywane w sposób bardzo, bardzo przewlekły. Myślę, że żeby doszło do realnej poprawy sytuacji w sądach, potrzebne są zmiany w bardzo wielu obszarach. Na pewno potrzebne są zmiany personalne, jeśli chodzi o politykę personalną, jeśli chodzi o to, aby w większym stopniu premiować tych sędziów i takie praktyki w sądach, które mogą doprowadzić do rozwiązania tego problemu przewlekłości postępowań. Na pewno konieczne są zmiany organizacyjne w sądach, oddzielenie tego orzekania od administracji sądowej. To się zresztą dzieje. Ostatni projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje, że za sprawy administracyjne mają odpowiadać dyrektorzy sądów, a sprawy orzecznicze pozostawione są sędziom. Dalej potrzebna jest systematyczna praca nad upraszczaniem procedur sądowych. I tu także mamy już pierwsze zmiany. Sejm na ostatnim posiedzeniu uchwalił obszerny pakiet upraszczające procedury administracyjne w sądach administracyjnych. Nie chodzi zresztą tylko o, ściśle rzecz biorąc, o upraszczanie procedur, ale także o to, aby i to przewidują te zmiany, które przyjęliśmy, zmiany przygotowane tym razem akurat przez Ministerstwo Rozwoju w ramach takiego pakietu 100 ułatwień dla działalności przedsiębiorców, ale te zmiany nie tylko będą czyniły życie, łatwiejsze życie przedsiębiorcom, ale mają także dla nas znaczenie. Tym, co ważne jest w tych zmianach, to to, że też wyraźnie wskazuje się, że tam, gdzie można, urzędnik w relacjach z obywatelem ma starać się w sposób ugodowy zakończyć sprawy, polubowny. Czyli takie wsparcie takich mechanizmów, żeby sprawy w ogóle do sądu nie trafiały. Tym, co cenne jest w tych zmianach, to to, że w większym stopniu ma być wykorzystana mediacja. A więc chodzi o to, aby skłonić obywateli między sobą, ale i obywateli administrację publiczną do tego, żeby jeśli dojdzie już do sporu, szukać rozwiązania, żeby nie polegać na tym, że sąd rozstrzygnie sprawę, tylko samemu zastanawiać się, czy nie jest możliwe dojście do jakiegoś porozumienia.
Czyli sąd jako ostateczność, a nie jako punkt wyjścia.
Tak.
I ta mediacja faktycznie, no bo jest, nie wiem, czy są takie statystyki prowadzone, ile jest takich spraw, które są wprowadzane na wokandę, które spokojnie można byłoby przy dobrej woli jednej i drugiej strony załatwić polubownie po prostu.
Takiej statystyki nie znam, ale wiemy, że bardzo niewiele spraw, które trafia do sądów, kończy się polubownie czy w drodze mediacji, chociaż pewne instrumenty już są. Je można cały czas poprawiać, ale równolegle do poprawiania procedur i stwarzania takich szerszych sądowych możliwości, też mediowania już w czasie, nawet jak sprawa jest w sądzie, to istotne jest to, żebyśmy my sami chcieli z sobą rozmawiać. Zanim pójdziemy do sądu, a nawet jak w tym sądzie się znajdziemy, żebyśmy chcieli rozmawiać z naszym przeciwnikiem w sądzie, żeby dojść do porozumienia. No, Pismo Święte daje taki ładny obraz, kiedy mówi o tym, że jak idzie naprzeciw ciebie wielki król z 10 chyba tysiącami wojska, to ty się zastanów, czy ty na pewno chcesz tej bitwy, czy nie lepiej zastanowić się, wysłać posłańców, znaleźć jakieś rozwiązanie polubowne. Ja w związku z olbrzymim oczekiwaniem ze strony moich wyborców, ale to oczekiwanie jest wszędzie w Polsce, w Poznaniu i w powiecie poznańskim uruchomiłem 17 biur pomocy prawnej, ale niezależnie od tego także punkt mediacji, aby w większym stopniu zachęcić także osoby, które mają różnego rodzaju problemy prawne do tego, żeby szukać ugodowego, jakiegoś polubownego rozwiązania. Szczególnie wtedy, kiedy spór dotyczy rodziny, sąsiadów, znajomych, partnerów handlowych. Ważne jest, aby szukać zgody, a nie liczyć na to, że sąd załatwi za nas sprawę.
Na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat: prawnik za uśmiech, problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Temat ten podejmujemy z panem doktorem Bartłomiejem Wróblewskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia 56 657 0011 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 657 0012. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz numer w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Serdecznie zapraszamy. Prawnik za uśmiech, problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Panie pośle, w jakim stopniu system sądownictwa jest niezależny od nacisków rządowych czy innych podmiotów? I też rodzi się pytanie o niezawisłość sądów, sędziów w związku chociażby z tą sytuacją tak zwanego sędziego na telefon.
To jest niezwykle istotny problem i bardzo trudny problem. Wiemy, że ta negatywna ocena, od której właściwie zaczęliśmy nasze spotkanie, jest po części efektem tego, że jest bardzo wiele sygnałów w opinii publicznej i bardzo szerokie przekonanie, że sędziowie w rzeczywistości nie są niezawiśli, sądy nie są niezależne, że sądy pozostają w jakimś, czy część w każdym razie sądów pozostaje w jakimś związku z możnymi tego świata, że te problemy są związane z tym, no, o czym informowały, a o czym opinia publiczna dowiedziała się kilka lat temu, kiedy doszło w Gdańsku do takiej skandalicznej sytuacji, że dziennikarze dokonali pewnej prowokacji dziennikarskiej i okazało się, że sędzia, o ile pamiętam, nawet wiceprezes tamtejszego sądu Okręgowego Sądu w Gdańsku, był gotowy przesuwać terminy, no, kształtować konkretną sprawę tylko na podstawie telefonów, w którym miały być sugestie z kancelarii premiera Tuska dotyczące tego, że takie jest oczekiwanie polityczne. I to był przykład, który został ujawniony, ale ta opinia o tym, że tak to często w sądach jest dosyć rozpowszechniona. Stąd też zaufanie obywateli do sądów jest stosunkowo niskie. Tym, co wpływa też na brak tego zaufania, jest obserwacja wielu osób, że sędziowie żyją w bardzo bliskich kontaktach, na przykład z adwokatami. No i to znowu jest to wrażenie, że jeśli sędzia zna adwokata drugiej strony, a jeszcze z nim ciepło rozmawia, utrzymuje kontakty, spotyka się, no to nie może dojść do bezstronnego rozpatrzenia sprawy. No i w związku z tym, że mamy do czynienia z sytuacją takiego bezprawia w sądzie.
Temat dzisiejszych rozmów, prawnik za uśmiech, problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił i skąd?
Andrzej z Tarnowa.
Prosimy.
Drogi ojcze i proszę państwa, ja nie wiem, czy, bo niedawno włączyłem telewizor i nie jestem przekonany, czy już była rozmowa na temat sądów rodzinnych w studio. Ale chciałbym tutaj zadać takie pytanie. Bo za każdym razem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to najpierw jakby tutaj pierwszym celem, pierwszym działaniem jest podnoszenie ściągalności alimentów. Tak było w 2005 roku i tak jest teraz. Ja się dziwię trochę, dlatego że jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość przyznaje, że sądy działają źle, niesprawiedliwie, że wyroki są absurdalne. A z drugiej strony z całą stanowczością chce egzekwować właśnie te wyroki alimentacyjne, które no, są też chyba absurdalne i niesprawiedliwe w wielu przypadkach. Więc ja uważam tak, że najpierw należałoby naprawić to sądownictwo, sprawić, żeby doprowadzić do jakiejś reformy tego sądownictwa w taki sposób, żeby te wyroki były sprawiedliwe, logiczne i wtedy dopiero, jak będzie wyrok sprawiedliwy, to z całą mocą egzekwować ten wyrok. A nie odwrotnie, bo w tej chwili dochodzi do takich różnych absurdów, że mężczyźni, inwalidzi, renciści mają zabierane renty na rzecz alimentów. A nie jest prawdą, że mężczyzna jako ojciec nie chce płacić alimentów na dzieci. To nie jest prawda. Tylko mężczyzna nie chce płacić tych pieniędzy, ponieważ jest przekonany, że te pieniądze nie trafią do dzieci, tylko że utrzymuje się z nich jego była żona, która często buszuje po galeriach za te pieniądze. To jest bardzo, bardzo często się tak zdarza. I to powinno być naprawione. Ja mam nawet taki pomysł, że kobieta, która otrzymuje alimenty, powinna mieć natychmiast z urzędu przydzielonego kuratora, który by sprawdzał. Co tydzień pojawiał się w domu i sprawdzał, czy te pieniądze rzeczywiście są wydawane na dzieci. Tak, a jeśli by był jakiś cień wątpliwości, że te pieniądze rzeczywiście nie trafiają do dzieci, tylko utrzymuje się za nie żona, była, to należałoby, prawo też powinno z całą stanowczością działać w drugą stronę. Czyli te alimenty powinny być zawieszane wtedy.
Panie Andrzeju, pozwólmy odnieść się do pana głosu, do tej propozycji naszemu dzisiejszemu gościowi. Panie pośle.
Na pewno problem sądów rodzinnych jest problemem bardzo istotnym. Także dlatego, że ta sfera rodziny, czyli często sytuacje, kiedy źle się dzieje w małżeństwie, kiedy małżeństwo się rozpada, to są takie najbardziej poruszające poruszające sprawy, najtrudniejsze dla uczestników, dla osób, które są w otoczeniu całych rodzin. Bez wątpienia potrzeba szczególnej wrażliwości i mądrości właśnie w sądach rodzinnych. Tutaj to poczucie, które wybrzmiewało z tej wypowiedzi, no ono się powtarza w bardzo wielu opiniach. I tu nie ma żadnych wątpliwości, że trzeba poprawić funkcjonowanie sądów rodzinnych, też poprawić działania biegłych, którzy wydają opinie dotyczące dzieci, na przykład ich stanu psychicznego, dobra dzieci. Tu nie ma wątpliwości i to się dzieje, będą dokonywane zmiany. Natomiast też nie można zamykać oczu na inny problem, że w związku z tym, że dochodzi, że ludzie się rozstają, że dochodzi do rozwodów, że są przyznawane alimenty, że osoby, które no, przeważnie to są kobiety i dzieci bardzo często tego wsparcia ze strony byłego męża, ojca nie mają. Także trzeba robić równolegle dwie rzeczy. Z jednej strony dbać o to, aby poprawić funkcjonowanie sądów rodzinnych, a z drugiej strony jednak także zapewnić, aby rodziny miały z czego żyć.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Prosimy. Ktoś do nas dodzwonił i skąd?
Ewa z Warszawy, ale ja w tej chwili oglądam telewizję, trwami zupełnie inny tekst słyszę w telefonie, a inny tekst w telewizji.
Prosimy, aby...
Dzień dobry, Ewa z Warszawy.
Witamy Pani Ewo, prosimy na początku naszej rozmowy o ściszenie telewizora.
No nieważne, no...
Prosimy, aby...
Dzień dobry, Ewa z Warszawy.
Pani Ewo, prosimy o wyłączenie telewizora, bo inaczej nie ma możliwości.
Ja bym chciała po prostu poruszyć taką sprawę. Mnie od dawna bardzo razi właśnie sprawa tego typu, jak mała szkoda... To co ja mam zrobić? Nie wiem. Bardzo mnie razi właśnie taka sprawa, jak mała szkodliwość społeczna czynu. Szkodliwość społeczna czynu. Mnie się wydaje, ja właśnie słyszałam o bardzo wielu sprawach.
Pani Ewo, chyba będzie nam bardzo trudno kontynuować tę rozmowę. Musimy niestety zakończyć, ale prosimy pamiętać o tym, aby telefonując tutaj do nas do studia, aby uprzednio wyłączyć telewizor czy wyłączyć radio, ponieważ to nam uniemożliwia, tak jak w przypadku teraz rozmowy.
Ja może odniosę się słowem, bo chyba wiem, o co chodziło pani Ewie z Warszawy. Mianowicie istnieje takie przekonanie, że znaczna część różnego rodzaju wykroczeń nie ma dalszego ciągu, czy naruszeń prawa nie ma dalszego ciągu, dlatego że sądy uznają, że nie ma sprawy w związku z tym, że społeczna szkodliwość czynu była nieznaczna. Tym, co jest wyzwaniem i co musi się zmienić, to, aby prawo w drobnych przypadkach pozwalało na szybkie zakończenie sprawy. Krótko mówiąc, żeby nie dochodziło do sytuacji, że my lekceważymy pewnego rodzaju zachowania, które uznajemy za naganne, reakcja powinna być, ale ta reakcja powinna być szybka i krótka, aby zamknąć sprawę. Żeby nie dochodziło na przykład do sytuacji, mieliśmy niedawno taką sprawę, w której pod poznańskim Swarzędzu, gdzie interweniowałem, gdzie osoba całkiem świadomie dopuszczała się seryjnie drobnych kradzieży, wiedząc, że policja nic nie będzie w stanie w gruncie rzeczy zrobić, w związku z tym, że były to drobne kradzieże, były to tylko wykroczenia. Jeśli chodzi o drobne sprawy, prawo musi reagować, ale ta reakcja powinna być adekwatna do tego czynu, szybka i zamykać sprawę.
Tak, bo na tej kanwie też mieliście takie pytanie. Osoby, niejednokrotnie jest tak, że osoby, które popełniają niewielkie wykroczenie, są karane w sposób bardzo surowy. A z drugiej strony są osoby, prawda, które defraudują miliony i śmieją się w twarz na obywatelu, żyją sobie w sposób bardzo luksusowy. Dlatego tu są dwie, prawda, dwie takie płaszczyzny również tej rzeczywistości, o której wspominamy.
Jest ten paradoks, często ostatnio przywoływany. Z jednej strony zdesperowany człowiek, który zachowuje się w sposób bardzo dyskusyjny, kontrowersyjny, rzucił sędziego tortem, dostał 10 miesięcy bezwzględnego więzienia, a jednocześnie w tym samym czasie ludzie, którzy dopuszczają się miliardowych wyłudzeń VAT-u, są skazywani na wyroki w zawieszeniu. Więc jakaś nierównowaga wyroków jest istotnym problemem i budzi takie poruszenie nas wszystkich. Wiemy, że tak być nie powinno.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Pokój i dobro.
Witamy. Pokój i dobro. Z kim
mam
przyjemność?
Pokój i dobro. Halo?
Tak, prosimy. Z kim mam przyjemność?
Chciałam powiedzieć. 2 marca 2002 roku zastrzelono na moich oczach mego syna. I to było w Wesołej pod Warszawą. I dnia 31 grudnia 2002 roku postanowienie o umorzeniu śledztwa. Czy to tak powinno być? I byłam na sprawie, wezwano mnie na sprawę, ale już tu nie o mego syna, tylko czy przychodzili do mnie, bo ja miałam restaurację w Wesołej. Czy przychodzili do mnie do restauracji ci panowie? Ja mówię, że nie przedstawiali się i nie wiem. I pan sędzia był do mnie po prostu bezczelny. Ręką do mnie, że ze stalowego samochodu syna zabito, z czarnego samochodu strzelano, bo to było na moich oczach. Samochód stał w lesie, kobieta zadzwoniła na policję, chodziła z psem koło tego samochodu 1,5 godziny. Policja nie przyjechała. Sędzia do mnie z krzykiem, że ze stalowego. Ja byłam wtedy tak zdenerwowana, ja do dziś, to jest 15 lat. Mój syn z Ziętarą był w Poznaniu u księży zmartwychwstańców, do liceum chodził i był kolegą Ziętary. Jeden zginął i drugi. Jeszcze miałam po syna śmierci, tak, bo musiałam sprzedać to, bo nie mogłam tam mieszkać. Miałam od pana Jóźwiaka Zbigniewa, adwokata, że on żąda ode mnie upoważnienia zarządu i administrowania całym moim majątkiem, tak ruchomym, jak i nieruchomym, znajdującym się na terenie całej Polski. Poszłam do notariusza, bo kazał mi notarialnie, a notariusz mówi, co pani robi, pani daje mu to już, to jego. Ja po prostu chodzę codziennie do kościoła, Bóg mi daje siłę, ale to mi tak ciężko myśleć o tym, że tak sędzia postępował i do dziś nic nie wiem, kto to i jak. To znaczy wiem, bo to Wołomin był, PO rządziło i mi obok mojej restauracji dali dla Wołomina w tym straży pożarnianej.
Może w tym miejscu już zatrzymajmy się. Brak słów, prawda, w takiej sytuacji to jest ciężko w ogóle zrozumieć, co mama przeżywa po stracie syna i z naszej strony możemy też objąć panią modlitwą i też życzyć przede wszystkim pokoju, żeby ten pokój znalazł się w pani sercu. I to pytanie, prawda, o tą empatię, bo tutaj też to gdzieś bardzo też konkretnie wybrzmiało ze strony naszej słuchaczki.
Czy to jest kwestia, którą często osoby, które miały do czynienia z sądami, wskazują, że miały poczucie, że zostały niezależnie od samego wyroku, zostały potraktowane w sposób niezwykle szorstki czy wręcz brutalny w sprawach, które dla nich były ważne. Ta historia, którą tutaj usłyszeliśmy, jest taka już poruszająca, rzeczywiście trudno cokolwiek dodać. Ona jest po prostu po ludzku poruszająca, ale nawet kiedy sprawa nie dotyczy aż tak poważnej sprawy, sędziowie muszą w większym stopniu starać się zrozumieć emocje i uczucia stron. To prawda, że sędzia musi pozostać bezstronny, obiektywny. Nie może poddawać się emocjom, no bo wtedy nie ma szansy na taki bezstronny, obiektywny wyrok. Ale z drugiej strony musi zrozumieć, że konkretny człowiek znajdujący się w jakiejś szczególnej sytuacji życiowej, no, toczy się dla niego sprawa. Jeśli sprawa dotyczy, nie wiem, sprawa na przykład tego rodzaju straty w przypadku sprawy karnej, ale na przykład także straty pracy, kiedy jest jakaś olbrzymia przewaga między osobą, która straciła pracę, a pracodawcą, który zwykle jest w zupełnie innej sytuacji. Jeśli jest spór między, nie wiem, właścicielem małej nieruchomości, a dużą korporacją. We wszystkich takich przypadkach sędzia musi rozumieć, w jakiej sytuacji znajdują się osoby w sądzie i musi być okazana większa taka wrażliwość i bez tego trudno sobie wyobrazić, żeby sądy były inaczej oceniane. I ostatnie zdanie. Ta sprawa, o której pani powiedziała, jest na pewno bardzo skomplikowana, jest wielowątkowa, to wynika już z tej krótkiej wypowiedzi. Łatwo mnie znaleźć, mam stronę internetową, prosiłbym o jakąś wiadomość, najlepiej wiadomość mailową albo telefon. Jeśli coś jeszcze w tej sprawie można zrobić, ja podejmę interwencję.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił i skąd?
Mówi Barbara z Piły. Dzwoni Barbara z Piły. Ja dzwonię, chciałam się podzielić takim moim doświadczeniem, ponieważ jestem byłym pracownikiem sądu, sekretarzem sądowym. I chciałam się podzielić właśnie taką refleksją, bo widziałam tą pracę po prostu sędziów, no nie tylko na sali sądowej, tylko również poza salą, w sekretariacie. I po prostu na co dzień pracowałam z sędziami i z innymi pracownikami. I chciałam tylko powiedzieć w ten sposób, że bardzo wielkie znaczenie ma wiedza i kultura. I no niestety muszę z przykrością stwierdzić, że wielu sędziom tej kultury brakuje. Przede wszystkim, tak jak tutaj pan w studium powiedział, że chodzi o doświadczenie życiowe. Kiedy przychodzili ludzie do pracy do sądu, to byli konkretnie asesorzy, to byli ludzie bardzo młodzi, niedoświadczeni w pracy, a przy tym wszystkim wielu z nich brakowało zwykłej ludzkiej kultury. I mogę powiedzieć jako pracownik sądu, kobieta już w tej chwili 60 lat, prawie, i pracowałam kilkanaście lat ostatnich właśnie przed przejściem na rentę w sądzie, to mogę powiedzieć, że ci młodzi panowie i młode panie nie potrafili grzecznie nam, pracownikom, dużo starszym, mężczyźni, kobietom, grzecznie powiedzieć dzień dobry, kiedy przychodzili do pracy. Po prostu bardzo butni, bardzo zarozumiali, to byli młodzi ludzie, i oni jako asesorzy wydawali wyroki. Więc niestety, tak, jeżeli, dlatego mówię, tu nie chodzi o kwestie, dlatego mówię, jakiejś szacunku nie zbuduje się, że dając sędziom coraz większe pieniądze i autorytetu nie zbuduje się tym, dając coraz większe przywileje, tylko po prostu przyjmując do tego zawodu, mianując sędziów po prostu ludzi z wiedzą i kulturą, zwracać przede wszystkim na to uwagę, kogo się przyjmuje na takie stanowisko, bo ludzie zdobywają szacunek i autorytet nie pieniędzmi, które się im coraz większe podnosi, i nie coraz większymi po prostu jakimiś awansami czy czymkolwiek, bo człowiek, który ma wiedzę, ma kulturę, jest po prostu, dba o dobro ludzi właśnie, to on nie będzie patrzył na te fundusze i na te przywileje, tylko będzie uczciwie, sumiennie swoją pracę wykonywał. I dlatego chciałam się tym podzielić. Wielkie znaczenie, mówię, później ci panowie młodzi i te młode panie, którzy się przekonywali, że nawet z naszych doświadczeń jako pracowników, sekretarzy muszą korzystać, bo mimo swojej wiedzy na studiach, praktyce muszą zapytać sekretarza o różne rzeczy praktyczne, jak to trzeba wykonać, czy się poradzić w jakiejś tam sprawie biurowej, to po prostu później, dopiero po pewnym czasie zaczynali doceniać pracowników, z którymi pracują. I dlatego mówię, jak może wydawać, a taki człowiek młody, niedoświadczony wyroki i taki, któremu brak kultury na co dzień. To tylko tyle, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Barbaro za ten głos. Głos, który zresztą jest poparty depeszą, która została wystosowana w 2009 roku, depeszą ambasady amerykańskiej ujawnionej w 2011 roku przez portal Wikileaks, gdzie ambasador Stanów Zjednoczonych informuje swój rząd, że w Polsce, cytuję, niedoświadczeni porządkujący sędziowie stają się członkami ściśle powiązanej ze sobą grupy, która cieszy się niemal całkowitym immunitetem i tylko w ograniczonym stopniu jest nadzorowana.
To jest, był bardzo ciekawy głos, także że był to głos osoby, która nie tyle ma złe doświadczenia w sądzie, dlatego że przegrała jakąś sprawę, ale dlatego że pracowała w sądzie i może opowiedzieć o swoim doświadczeniu w takim mieście średniej wielkości, jakim jest Piła. No, o tym też nieco wcześniej mówiliśmy, że pewnym ideałem byłoby, aby sędziami zostawały już osoby z odpowiednim doświadczeniem życiowym, czyli które wcześniej pracowały jako radcy prawni, adwokaci, przychodziły do sądu orzekać właśnie z doświadczeniem wyniesionym z tej praktyki, także już w wieku, który jest pozbawiony być może tych części emocji, które są nieodłącznie związane z młodością. Ale to, co pani powiedziała, też o jeszcze jednej rzeczy nam mówi, która jest niezwykle istotna i bez której nie uda się przeprowadzić takiej głębokiej zmiany w sądach. Mianowicie tego, że wykształcenie na studiach prawniczych musi zostać skorygowane. Wiara w to, że mnożenie obciążeń związanych z takim tylko czystym przyswajaniem wiedzy, że to jest kierunek, który pozwoli wykształcić lepszych prawników, wydaje mi się niewłaściwa. W większym stopniu trzeba jednak położyć nacisk na naukę etyki, etykę psychologii, kultury, czyli krótko mówiąc, jakby uwrażliwiać młodych ludzi na to, że zawód prawnika, niezależnie już czy to będzie zawód adwokata, radcy prawnego, czy w końcu także sędziego, wiąże się też z pewną szczególną społeczną odpowiedzialnością. Natomiast rzeczywiście ten model kształcenia i ten świat, w którym żyjemy, on idzie w tym kierunku troszkę, który pani zasygnalizowała, że studiujemy prawo po to, żeby w szybkim czasie bardzo dużo zarabiać, cieszyć się bardzo wysokim prestiżem. Mało prawdopodobne, że jeśli takie będzie nastawienie, że sędziowie będą wtedy spełniać oczekiwania społeczne.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Iwona z Gliwic. Ja chciałam poruszyć problem. Mój syn w 2013 roku zmarł w wyniku błędu medycznego. Zmarł na zapalenie mięśnia sercowego. Lekarz nie umiał tego zdiagnozować. Tam było parę lekarzy. No i jak moja droga się potoczyła? Oddaliśmy sprawę do prokuratury. W prokuraturze Prokurator umorzył sprawę, lekarz biegły opisał tę sprawę bardzo niekorzystnie na naszą sprawę. I teraz sprawa dostała się do Katowic, do specjalnej komórki medycznej. Odwoływaliśmy się do sądu. W sądzie mieliśmy dużo szczęścia, bo trafiliśmy na wspaniałą panią sędzinę. Oczywiście muszę do tego jeszcze dodać, że mam wspaniałego adwokata, dzięki któremu jesteśmy w stanie to przeżyć. Podsumowując całą sprawę, teraz czekamy na drugą opinię lekarza biegłego. I chciałam w tym wszystkim powiedzieć, że ofiary w ogóle nie mają w Polsce żadnych praw. Ja nie jestem majętną osobą razem z mężem. Straciliśmy jedyne dziecko. Jest to dla nas straszne, to przez co przechodzimy. Więcej już nie chcę mówić. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Również bardzo serdecznie dziękujemy pani Wono za ten głos dramatyczny, bardzo trudny głos, ale głos, który również otwiera przestrzeń no, niesamowitych niejednokrotnie nadużyć związanych chociażby z działaniami służby zdrowia, która faktycznie tak, a nie inaczej się kończy i później zostaje pustka. Później nie ma żadnych konsekwencji związanych z podjęciem czasem niewłaściwej, czasem, tak tutaj było, no, dramatycznej decyzji, która kończy się nawet utratą życia.
No to rzeczywiście też jest bardzo poruszająca, dramatyczna historia. Myślę, że troszkę się zmienia podejście, jeśli chodzi o odpowiedzialność za błędy medyczne, że ta świadomość społeczeństwa rośnie w tym zakresie, także rośnie świadomość środowiska lekarzy, że nie można niejako za wszelką cenę bronić każdego tego rodzaju błędu, że środowisko w większym stopniu musi współuczestniczyć w wyjaśnianiu takich spraw. Natomiast w pani wypowiedzi wybrzmiały także pewne aspekty, takie sygnały optymistyczne, że sędzia nagle jest dobrym człowiekiem, który sprawnie prowadzi ten proces. Adwokat, którego ci państwo znaleźli, też jest właściwym specjalistą. Także w prokuraturze, jeśli dobrze zrozumiałem, w Katowicach utworzono wydział, który zajmuje się błędami medycznymi. To pokazuje, że jednak pewna zmiana następuje, albo inaczej można powiedzieć, że także w środowisku prawników jest wielu znakomitych, świetnych ludzi. Ja zresztą też to wiem, bo z ich pomocy często korzystam. Ja przed chwilą wspomniałem o tym, że w Poznaniu i w powiecie poznańskim prowadzimy w tym momencie już 17 biur pomocy prawnej, a prowadzimy je tylko dlatego, że kilkunastu, teraz już prawie 20 adwokatów i radców prawnych chce pomagać pro bono. Nie bierze za to pieniędzy. Ileś osób zgodziło się udostępniać lokale, żeby ta pomoc prawna mogła się odbywać. Więc jest wiele osób, które jest gotowe, no, wychodzi właśnie z empatią, rozumie tego rodzaju problemy i jest gotowe pomagać.
Prawnik za uśmiech. Temat naszych dzisiejszych rozmów, który właśnie tutaj bierze też swoje źródło. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo, prosimy. Halo, halo. No nic. Widocznie nie słyszymy się z naszym rozmówcą. Panie pośle, czy wracając do sędziów, czy prawo obliguje sędziów do sprawozdań z własnych decyzji działalności?
Według mojej wiedzy sędziowie tego rodzaju sprawozdań nie składają, natomiast bywają oceniani przez sędziów wizytatorów. To także jest element, który z kolei w samym środowisku sędziowskim budzi wątpliwości. Bo bardzo często słyszę o bardzo dobrych sędziach i słyszę opinie od samych sędziów, że system awansu w sądach jest w wysokim stopniu nietransparentny. W ocenie samych sędziów niekoniecznie najlepsi, najbardziej zdolni z nich, najbardziej pracowici awansują, no ale właśnie te awanse są często jakąś wypadkową znajomości jakichś takich nieprzejrzystych decyzji. układów rodzinnych, które w tym środowisku też czasami odgrywają znaczenie. Także na pewno te zmiany, jeśli chodzi o prowadzenie polityki personalnej, polityki awansów, są istotnym elementem, który składa się na reformę. Jeśli to się uda zmienić, poprawić, to jest szansa na to, że lepiej zacznie funkcjonować cały wymiar sprawiedliwości. Dlatego tak istotna jest ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, aby odhermetyzować troszkę to grono, zwiększyć legitymizację społeczną, wpłynąć, aby w większym stopniu to społeczeństwo miało wpływ na tą politykę awansów w samych sądach. No dlatego też regularnie powtarza się ocena, że nie jest ona prowadzona, czy często nie jest prowadzona w sposób taki, jakby obywatele sobie tego życzyli.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się nazywam Krzysztof, dzwonię z Toronto. Ja jestem troszeczkę zmartwiony czy przerażony takimi gangami pedofilskimi w Polsce ulokowanymi wysoko w elitach politycznych. Dzisiaj od kilku godzin jest sensacja na temat brata byłego wiceministra sprawiedliwości, który został aresztowany w Rumunii jako pedofil. Co ja obserwuję, co ja widzę, jeżeli ktoś wysoko w tych elitach politycznych jest aresztowany z Polski, to przeważnie jest to za sprawą policji zagranicznej. Teraz zadziałała policja w Rumunii. Przedtem pan poseł doskonale na pewno zna sprawę pedofila w Poznaniu, który był pułkownikiem ABW, który jeszcze jako radny ochraniał pedofila Krolopa, który dzięki temu radnemu później oficerowi UOP-u i ABW był w stanie zarazić prawie że setkę dzieci AIDS w Poznaniu. Także jest coś niepokojącego w tym, że te kręgi pedofilskie w kręgach władzy są bardzo silne w Polsce i jeżeli któryś z nich jest aresztowany i demaskowany, to się dzieje zawsze za sprawą policji zagranicznych. Zresztą ten pedofil z Poznania, pułkownik ABW, on, mimo że był ścigany już przez policję krajów starej UE, awansował na wiceszefa ABW w Polsce. Został dyrektorem kluczowego departamentu ABW w Warszawie w tym czasie. I dopiero kiedy PiS przegrał wybory, udało się go postawić przed sądem, ale i tak sprawa została umorzona. Akta zostały utajnione na 15 lat. To się działo wszystko w Poznaniu w 2007 roku. Temu człowiekowi przyznano emeryturę w wysokości ponad 20 000 zł w wieku 40 kilku lat, na której siedzi do dzisiaj, plus jeszcze miał stanowiska dyrektorskie w zarządach spółek państwowych na tej emeryturze. Także on zarabiał nawet ponad 100 000 zł na miesiąc, mimo że miał sprawę o pedofilię.
Panie Krzysztofie, tutaj postawię kropkę, ponieważ stało nam bardzo niewiele czasu, a tutaj ten temat, który pan poruszył, zresztą bardzo takie poważne oskarżenia gdzieś padły. Pozwólmy też odnieść się panu posłowi.
W sprawach związanych z pedofilią obowiązuje jedna zasada, zero tolerancji. I niezależnie od pozycji społecznej, niezależnie od jakichkolwiek innych okoliczności, tutaj działania policji i prokuratury muszą i myślę, że są coraz bardziej zdecydowane. Nie znam dokładnie sprawy, o której pan wspomniał, dotyczącej owego oficera ABW. Natomiast też, jeśli jest tu jakaś sprawa do wyjaśnienia, no to proszę o informację. Dzisiaj świadomość tych przestępstw pedofilskich jest dużo większa niż była kiedyś i dzisiaj ta polityka, myślę, staje się już taka bardzo restrykcyjna. Wszystkie tego rodzaju sytuacje należy zgłaszać na policję, należy informować odpowiednie instytucje. Tak jak powiedziałem, zero tolerancji dla pedofilów.
Prawnik za uśmiech. Problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Telewizji Trwam stawiamy kropkę, ale zapraszamy na drugą część dzisiejszych rozmów do Radia Maria na godzinę 21.30. Serdecznie dziękujemy dzisiejszym naszym gościem, z którym podejmowaliśmy ten temat. Jest pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy, panie pośle.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy również widzom Telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na drugą część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.